Witamy wszystkich na naszym kolejnym zebraniu. Zmiana planu, ogłosiłem ją wczoraj wieczorem jeszcze co do wykładowcy. Ten wykład, który miał być dzisiaj na temat ostrożności, Beata Marka, będzie w późniejszym terminie, a dzisiaj posłuchamy, zobaczymy właściwie, bo będzie to prezentacja, drugą część ofiar zaopalnych, którą tydzień temu rozpoczęliśmy wspólnie analizować. Kto dobrze pamięta i był z nami tydzień temu, to pewnie też zapamiętał sobie ten slajd, bo właśnie do tego miejsca udało nam się dotrzeć w naszych rozważaniach tydzień temu. To, co powiedzieliśmy wcześniej, nie będę powtarzał, bo łatwo sobie to odtworzyć. Powiem tylko, że ofiary całopalne, tak, z tych wszystkich różnych 12 rodzajów ofiar, jakie Żydzi składali pod zakonem, ofiary całopalne podkreślają w tym głębszym znaczeniu, w tym rzeczywistym znaczeniu, w tak zwanym antytypie, pokazują błogosławieństwa, które Bóg udziela w związku z ofiarą naszego Pana. Czyli ofiara za grzech to ofiara sama naszego Pana, ta, która była w dniu pojednania składana, cielec, natomiast ofiara całopalna, to błogosławieństwa, jakie z tego tytułu są dostępne dla zainteresowanych, dla całego świata ludzkości. Dzisiaj będziemy mówili o ofiarach całopalnych ludu. Za chwilę dojdziemy także do tego, jak to możliwe, że i ludzie będą składali ofiary całopalne, bo gdy kapłani je składają, to jest rzeczą oczywistą, że kapłani składając ofiary całopalne udzielają tych błogosławieństw związanych z ofiarą za grzech, jaką nasz Pan złożył. Ale ktoś może się zastanawiać i słusznie, jak to możliwe, że i zwykli ludzie, tak, lud składający swoje ofiary po dniu pojednania, czyli świat ludzkości wieku tysiąclecia, też będzie jakieś błogosławieństwa miał do udzielenia? To właśnie ciągle pozostaje zagadką, ale za chwilę przestanie nią być. Ten slajd, na którym się zatrzymaliśmy, jak widzimy, pokazuje wszystkie rodzaje ofiar, jakie Żydzi składali pod zakonem. Cielce, owce lub kozy do wyboru i synogarlica lub gołąb do wyboru. W typie dla Żyda rodzaj ofiary, jaką przynosił, zależał od jego zamożności. Jeśli było go stać na cielca, no to przynosił cielca i nawet powinien przynieść cielca, bo było go na niego stać. Na ile kogo stać? Powinien z ochoczego, dobrego serca ofiarować. Maksymalnie to, na ile go stać. Jeżeli Żyda było stać na coś mniejszego niż cielec, miał do wyboru owce, kozę, no a jeżeli nawet na to nie było go stać, na to średnie zwierzę, no to jeszcze zawsze był do wyboru ptak albo synogarlica, albo gołąb, który mógł być naprawdę kupiony za niewielkie pieniądze, albo ewentualnie złapany za darmo gdzieś na polu, gdy sobie fruwał swobodnie. I to tak było w typie. Natomiast w antytypie, w wieku tysiąclecia, gdy ludzkość pokazana w tych różnych trzech rodzajach zwierząt będzie przechodziła do Boga w akcie poświęcenia, to ludzkość pokazana w tych zwierzętach będzie się różniła nie swoją zamożnością finansową, tylko różnym stopniem doskonałości albo różnym stopniem upadku, bo na doskonałość, na upadek można patrzeć tak z tego samego punktu widzenia. Im więcej mamy doskonałości, tym mniej upadku. Im więcej upadku, mniej doskonałości w takim człowieku, który przychodzi do Boga w wieku tysiąclecia, czyli te zwierzęta pokazują rodzaj ludzki, poświęcający się, restytucjonistów, przychodzący wieku tysiąclecia, pod nowym przymierzem do Boga, a że będą ludzie bardzo zróżnicowani na poziomie upadku, to są pokazani w tych różnych zwierzętach. Tutaj uwaga, którą też podkreśliłem, nawet jest ona na tłusto, każdy chcący żyć wiecznie będzie musiał dojść do poziomu cielca. Nawet jeżeli początkowo przyjdzie do Boga tylko jako ptak, albo jako średnio zwierzę. Wspominałem to poprzednio razem, też powtórzę, na pewno można sobie wyobrazić, że w antytypie, jeśli chodzi o ludzi, którzy są pokazani w tych zwierzętach, można sobie wyobrazić kogoś większego niż gołąb czy synogarlica, ale mniejszego niż owca czy koza, prawda? W typie są tylko pokazane te trzy grube przedziały, ale wiadomo, że nie będą tylko trzy kategorie tych ludzi, prawda? Może być kategorii 10 albo 15, różnicy się minimalnie. Więc ktoś, kto lepszy niż ptak, będzie wciąż ptakiem, bo będzie wciąż bliżej ptaka niż owcy czy kozy. Jest, jak za chwilę zresztą zobaczymy, gdy dojdziemy do szczegółów, jakie obowiązywały przy składaniu odpowiednich zwierząt, że Bóg, jeśli chodzi o cielca i o owca albo kozę, nie robił różnicy. Te same instrukcje. Czyli czy to będą ludzie już na poziomie doskonałym, czy to będą ludzie na poziomie półdoskonałym, Bóg oczekuje, że powinni zachować się tak samo, powinni rozumieć to samo, powinni okazać to samo. Natomiast w przypadku ptaków będzie ogromna, ogromna różnica. I tutaj szczególnie myślę, koło tych ptaków można powiedzieć, że niektórzy będą więksi niż gołąb czy synogarlica, może jak bocian, większy taki duży ptak, ale wciąż podlegać będzie ptakowi. To, że będzie nieco większym ptakiem, nie zmieni faktu, że wciąż jego ofiara będzie traktowana, uznawana jako składana w postaci ptaka. A więc przechodzimy dalej do następnego slajdu. Jeśli ofiara jego, tak, całopalna będzie ze stada albo z byda rogatego, tak, werset trzeci, tak, przypominam, trzecia Mojżeszowa, pierwszy rozdział, tam jesteśmy. Jeśli jego ofiara całopalna będzie ze stada albo z bydła rogatego, niech złoży samca bez skazy. Niech go złoży dobrowolnie przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Poszczególne wersety będą się pojawiały czasami kilka razy, ale zawsze będzie miał na pusto, tak, podkreślony pewien fragment, który w danym momencie chce przeanalizować. W tym przypadku chce się skupić na tym wejściu do namiotu zgromadzenia. Tu mamy załączony rysunek. Wiadomo, że tutaj gdzie po angielsku pisze gate, gate, to jest ta brama. Więc do tego wejścia namiotu zgromadzenia miał przyjść z ofiarą całopalną taki Żyd. Zatem co znaczy u wejścia namiotu zgromadzenia? Odnosi się do pierwszej zasłony i dotyczy oczywiście kapłanów. Albo bramy z dziedzińca i dotyczy ludu. I zawsze oznacza czynienie czegoś związanego z Bogiem, ze służbą dla Niego. Jak rozumiemy, zwykły lud nie mógł wejść na dziedziniec, wobec tego nie mógł być pod pierwszą zasłoną. Więc kiedy kapłan otrzymał informację, żeby stawił się u wejścia namiotu zgromadzenia, dla kapłana oznaczało to aż wejście na dziedziniec i zatrzymanie się przed pierwszą zasłoną. Natomiast dla zwykłego Żyda tylko i wyłącznie do bramy, czyli pozostawał na zewnątrz, tak, na zewnątrz dziedzińca w obozie, ale ważne jest, że to oznacza czynienie czegoś związanego z Bogiem, ze służbą dla Niego, czyli, prawda, zwrócenie szczególnej uwagi, tak jak do Mojżesza Bóg powiedział, żeby zuł obuwie, bo ziemia, na której stoi, jest święta. Teraz też wstań, przyjdź ze swoim ofiarą do wejścia namiotu zgromadzenia, bo masz do czynienia z Bogiem, robisz coś, co się z Nim wiąże. Dla ludu oznaczało to przed bramą, a właśnie już to powiedziałem, prawda? A dla kapłanów na dziedzińcu oznacza to, że świat ludzkości wieku tysiąclecia będzie doświadczał pokuty, usprawiedliwienia, poświęcenia w obozie wieku tysiąclecia. Przy czym bramą nadal jest Jezus tak jak zawsze. Wiemy, że wieku Ewangelii przechodzi się przez bramę, bo brama to Jezus. Przejście przez bramę dawało wieku Ewangelii usprawiedliwienie, no ale wieku tysiąclecia nikt przez bramę na dziedziniec nie będzie wchodził. Pamiętamy z naszej części pierwszej, że obraz przybytku do ogrodzenia, do płota, to jest duchowa faza królestwa. Tam są pokazani tylko ci, którzy ostatecznie znajdują się na duchowej niebiańskiej fazie królestwa. Niekoniecznie w boskiej naturze, która pokazana jest w świątnicach, bo na dziedzińcu pokazana jest natura duchowa, ale nie boska. Niemniej jednak i świątnice obydwie i dziedziniec pokazują duchową fazę królestwa, czyli istoty, które będą kiedyś niewidzialne. Zatem tam nikt już wieku tysiąclecia nie będzie, ale będzie ludzie, ludzkość będzie symbolicznie podchodziła, pamiętamy, pokuta wyprowadza takiego człowieka z obozu, kieruje go w kierunku bramy, w bramy jest pokazany jest Jezus i patrzenie na Jezusa będzie jego i usprawiedliwieniem, i poświęceniem, bo przez bramę nie będzie on dalej przechodził. W czasie zawierzenia nowego przymierza nie będzie można wejść na dziedziniec, gdyż nie będzie tam już miejsca, którego zresztą nie ma także i teraz. Gdyż, jak wiemy, zakończyło się powołanie do klas pokazanych nie tylko w namiotach, czyli do maluszkiego statka, ale także zakończyło się powołanie do klas pokazanych w dziedzińcu, czyli wielkiej kompanii i starożytnych, młodocianych, godnych. Ludzkość będzie przechodzić tylko do bramy dziedzińca i ludzkość będzie mieć kontakt bezpośredni tylko z godnymi, zewnętrznymi, widzialnymi przedstawicielami niebiańskiego królestwa, którzy będą reprezentować przed ludzkością Jezusa i Kościół. Jej nowych rodziców, nowych rodziców ludzkości. Wiemy, że Jezus staje się drugim Adamem, a maluczkie statko staje się drugą Ewą. Nowi rodzice dające nowe życie, które Adam z Ewą i z Edenu mieli, ale stracili i nie przekazali swoim dzieciom życia doskonałego i wiecznego. Drugi Adam i druga Ewa dadzą możliwość ludzkości, aby otrzymali życie wieczne. Tak należy rozumieć to wejście do namiotu zgromadzenia. I przechodzimy dalej. Nadal werset trzeci, ale teraz nas interesuje coś innego z tego wersetu. Jeśli jego ofiara całopalna będzie ze stada albo z bydła rogatego, niech złoży samca bez skazy. Czyli interesuje nas, że to ma być tak ze stada albo z bydła rogatego, samiec bez skazy. Samiec bez skazy, z bydła albo z bydła rogatego, to oczywiście cielec, który tam się już pojawiał na zdjęciu cały czas. Ofiarowanie cielca wskazuje na ludzką doskonałość ofiarującego. Doskonale znamy to w sieni przybytku, dzień pojednania, cielec, nasz Pan, doskonały człowiek złożony jako okup za rodzaj ludzki, za nas wszystkich. Czyli cielec, ludzka doskonałość ofiarującego. Pierwsi taką ofiarę zaczną składać starożytni młodociani godni, którzy po opuszczeniu grobów będą kontynuować swoje poświęcenie już jako doskonali ludzie. Oni byli poświęceni w tym życiu, do śmierci, w takim stanie poświęcenia umarli. Gdy wrócą z grobów jako doskonali ludzie, bo taką nagrodę list do Żydów im zapewnia, że Bóg taką nagrodę dla nich przygotował, będą swoje poświęcenie kontynuować, a że będą doskonałymi ludźmi od razu, można powiedzieć od pierwszej minuty swojego istnienia i kontynuacji poświęcenia, złożą z siebie ofiarę jako cielców. Będą pokazani od razu oni, także cielce będą ofiarowane na wieku tysiąclecia od samego początku, gdy tylko rozpocznie się działanie nowego przymierza, albo zaprowadzanie bardziej nowego przymierza, bo pamiętajmy, że nowe przymierze to nie jest coś, co Bóg rozpocznie z chwilą zbudzenia z grobów godnych, a zakończy z końcem wieku tysiąclecia, tylko nowe przymierze to jest coś, co Bóg zacznie zaprowadzać od zbudzenia godnych, to będzie pierwszy akt wprowadzania nowego przymierza i to nowe przymierze będzie zaprowadzane cały wiek tysiąclecia. Nie, że będzie działało przez wiek tysiąclecia, tylko będzie zaprowadzane w wieku tysiąclecia. Dopiero z końcem wieku tysiąclecia, z zakończeniem wieku tysiąclecia, z podsumowaniem całego dzieła restytucji przez naszego Pana z Kościołem, nowe przymierze zostanie, zakończy się być zaprowadzane i zacznie dopiero naprawdę obowiązywać po małym okresie. I będzie obowiązywało do końca świata, czyli nigdy się nie skończy, bo nie będzie końca świata, będzie życie wieczne. Także nowe przymierze to jest porządek, układ między Bogiem a doskonałą ludzkością, który będzie obowiązywał po wszeczasy, czyli zawsze i bez końca, a będzie zaprowadzane przez długie setki lat wieku tysiąclecia, ponieważ ludzkość, żeby móc stanąć jako druga strona w przymierzu z Bogiem, musi być doskonała. Niedoskonała ludzkość nie jest w stanie być partnerem, drugą stroną dla Boga, żeby on z nią zawarł nowe przymierze. To nie jest strona dla Boga. Ta strona musi być dopiero przygotowana przez naszego Pana i Kościół, będą przygotowywani w wieku tysiąclecia. Także nowe przymierze jest zaprowadzane. Tak czasami się mówi pod nowym przymierzem i to też jest prawdą, prawda? Ale tutaj uznałem za właściwe skomentować, żebyśmy rozumieli pod nowym przymierzem w wieku tysiąclecia, ale tak naprawdę pod nowym przymierzem, które będzie dopiero zaprowadzane. Pod koniec wieku tysiąclecia już wszystkie owce, czyli wszyscy wierni, ale nie kozły, taką ofiarę z cielca przyniosą. Psalm 51. Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia. Wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. I tylko cielce. Bo ci, którzy nie dadzą się doprowadzić do pełni doskonałości, odejdą. Zginą, przestaną istnieć we wtórej śmierci. Zatem nie będzie nic poniżej cielca składanego w ofierze Bogu. Samiec Juda Rogatego, czyli cielec, nawiązuje oczywiście do ofiar z dnia pojednania, ale, i to teraz dobrze słuchajmy, nie przedstawia Jezusa jako takiego. Dlaczego? Bo doskonały Jezus może być pokazany tylko w cielcu. Nie wyobrażamy sobie doskonałego Jezusa, żeby był pokazany w owce, a tym bardziej, żeby był pokazany w ptaku. Zatem, chociaż ta ofiara, tak, tego cielca nawiązuje do ofiar z dnia pojednania, ale nie przedstawia Jezusa jako takiego. Cielec akurat by pasował, no bo jest cielec, ale za chwilę dojdziemy do niższych zwierząt, a nawet do ptaków. I co, powiemy, że Jezus pokazany jest w ptaku? Taka malutka, niedoskonała, niepełna ofiara? No nie. To, że pasuje do cielca, to tylko przypadkowo się składa, bo będą ludzie także na poziomie cielca, dlatego jest tu cielec obecny. Ale to nie jest Jezus jako Jezus. Lecz ta ofiara przedstawia Jezusa, i to widzimy teraz na żółto, ostatnia linijka, przedstawia Jezusa takim, jakim widzi, jakim odbiera go dany człowiek, dany restytucjonista. Czyli, uważam to inaczej, ofiara w postaci zwierzęcia to owszem Jezus, ale widziany przez człowieka, przez jego wdzięczną ocenę dla Boga za błogosławieństwa restytucji będące dowodem przyjęcia ofiary Jezusa. Bo to jest ofiara całopalna. Podkreślałem dzisiaj nawet w przypomnieniu i poprzednim razem, że ofiary całopalne pokazują błogosławieństwa, jakich Bóg udziela w związku z przyjęciem ofiary naszego Pana Jezusa, złożonego tak tego cielca z dnia pojednania. Natomiast tutaj mamy człowieka w wieku tysiąclecia. Czyli nie jest to ani sam Jezus, ani nie są to błogosławieństwa, które ludzkość komukolwiek. To jest wdzięczna ocena dla Boga za błogosławieństwa. O, właśnie tutaj można myszką pokazać. Wdzięczna ocena dla Boga za błogosławieństwa restytucji. Czyli Bóg oczekuje, że w związku z błogosławieństwami, jakie On będzie udzielał światu ludzkości z tego powodu, że ofiara Jezusa została przez Niego przyjęta, przez Boga, była uznana, przyjemna dla Boga, to świat ludzkości, składając te ofiary całopalenia, ma okazać wdzięczność, wdzięczną cenę za te błogosławieństwa. Inaczej nie będzie nadawał się do restytucji. Inaczej nie przejdzie restytucji. Jak nie okaże wdzięczności, dzisiaj wdzięczności tej ludzkość nie okazuje, większość chrześcijan nie okazuje. My powinniśmy okazywać, jako ci, którzy rozumieją tę sprawę i którzy poświęcili swoje życie dla Boga i dla Jego sprawy, ale nie jest to w tym świecie, nawet mówię o chrześcijańskim świecie, nie jest to rzecz normalna i wiemy, że na temat Boga chrześcijanie wygadują różne brzydkie rzeczy. Więc są bardzo, bardzo dalecy od wdzięcznej oceny za błogosławieństwa, jakie są już teraz ich udziałem dzięki przyjęciu przez Niego, czyli przez Boga ofiary Jezusa. Jeszcze można by to było sparafrazować inaczej. Innymi słowy, ofiara w postaci zwierzęcia to restytucjonista w jego wdzięcznej ocenie dla błogosławieństw z ofiary Jezusa. Albo jeszcze krócej, jest to jego wdzięczna ocena. Czyli te zwierzęta, takie różne, pokazują to ocenę wdzięczności w sercu każdego restytucjonisty, która będzie zależna od poziomu jego doskonałości. Od poziomu, w jakim on rozumie, co Jezus dla niego zrobił, co ta ofiara znaczy. Im bardziej to rozumie, tym bardziej będzie wdzięczny i tym bardziej będzie chętny Bogu się poświęcić i tym bardziej jego poświęcenie będzie pełne. Im mniej to rozumie i docenia, to automatycznie mniej jest zainteresowany ofiarowaniem się Bogu, pójściem za Bogiem. Ta zasada działa także i teraz. To nie jest coś dopiero na wiek tysiąclecia. My w tej chwili mamy taką samą, podobną sytuację. Ocena ta, tak, zależna jest od stopnia doskonałości każdej jednostki i nie zawsze taka sama. Stąd mamy te trzy ogólne rodzaje, tak jak mówiłem, zapewne z możliwością także stanów pośrednich, bo trudno sobie wyobrazić, tylko trzy grube rodzaje i nic więcej. Tych rodzajów wdzięczności na pewno będą pewnie więcej niż 10. Ta zasada obowiązuje także i teraz, jak wspominałem. Robimy to, co i jak dyktuje na nasze serce. Mniej lub bardziej doskonałe, mniej lub bardziej oceniające Boga, ofiarę Jezusa, mniej lub bardziej wobec tego popychające nas do działania w interesie dla chwały Boga, dla propagowania Jego planu i znajomości o Jego charakterze. Paweł napisał w 2 Koryntów, każdy niech postąpi tak, jak nakazuje mu jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcy Bóg miłuje. Na słowa na dzisiaj. Jak nakazuje ci własne serce, tak postąpisz. A ono nakazuje ci tak, w zależności od tego, jak bardzo jest upadłe, jak bardzo jest nieupadłe, ile nam jeszcze podobieństwo do Adama zostało, jak bardzo miłość Chrystusa cię przyciska, albo jak bardzo cię nie przyciska. No to tak będziesz pobudzony. Do takiej będziesz zdolny ofiary, wyrzeczeń, poświęceń. Tak, im jest tego serca więcej w tobie, tym ofiarowanie siebie Bogu będzie dla ciebie łatwiejsze, będzie przyjemne. Będzie lekkim jarzmem, jak naszą powiedział, prawda? Lekkim i wdzięcznym jarzmem. Natomiast jeżeli to serce jest bardzo, bardzo upadłe i samolubne i grzeszne, to nawet małe rzeczy związane z Bogiem, z Jego działalnością dla Jego sprawy, będą już ogromnym problemem, którego człowiek będzie chętnie unikał, a nie chciał korzystać. Zauważmy, tak podsumowujemy, cały czas jesteśmy w takiej fazie w komentarzach wstępnych. Jeśli ofiarę całopalną składają kapłani, mówiłem, ale to teraz wyszczególniam, to oznacza to błogosławieństwo oferowane przez nich ludziom dzięki albo w wyniku przyjęcia przez Boga ofiary Jezusa. Jeśli ofiarę składają kapłani, oni udzielają błogosławieństw dzięki przyjęciu przez Boga ofiary Jezusa. Mają błogosławieństwa do rozdania, do udzielania światu ludzkości, jeśli składają ofiarę całopalną kapłani. Ale jeśli taką ofiarę składają ludzie w wieku tysiąclecia, to jest to ocena dla tych błogosławieństw ze strony ludzi. Ocena, wdzięczność. Nie jest to udzielanie błogosławieństw, bo ludzie nie mają błogosławieństw do udzielenia. Ludzie są w potrzebie błogosławieństw od innych. Jest to okazanie wdzięcznej oceny za błogosławieństwa, jakie otrzymują od kapłanów. I Bóg w tym pokazał. Jeżeli nie okażesz takiej wdzięcznej oceny, twoja ofiara całopalna nawet nie zacznie płonąć. Ty nie przyjdziesz w ogóle z taką ofiarą do Boga. A Bóg oczekuje, że gdy zrozumiesz, co Jezus dla ciebie zrobił, to właśnie taką wdzięczną ocenę okażesz. A co na czym się ona praktycznie polega? Do czego ona się sprowadza? Do poświęcenia się Bogu. Tak, pamiętamy, Paweł, takie słowa, szkoda, że ich tutaj nie napisałem, więc przypomnę tylko z pamięci, że tam chyba to jest obok tego wersetu, gdzie mówi, że na miłość Chrystusowa przyciska nas, którzy zrozumieliśmy, że jeżeli ktoś za nas umarł, to nie byliśmy godni życia. I że od tej pory, skoro ktoś za nas umarł, bo nie mieliśmy godni życia, nie mieliśmy prawa do życia, to od tej pory co, powinniśmy żyć sami dla siebie? Tak jak gdyby nic się nie stało? Nie, tam Paweł argumentuje to, od tej pory powinniśmy żyć dla tego, który za nas umarł. To tak gdyby logiczna reakcja od ludu Bożego, od jego Ewangelii, tego samego się Bóg spodziewał. I tylko nierozumienie tego faktu przez chrześcijan może zwolnić ich od odpowiedzialności za brak poświęcenia w tym życiu. Jeżeli nie rozumieją tego faktu, że ktoś za nich umarł, a więc oni nie powinni żyć dla siebie od tego momentu. Życie dla siebie się dla nich skończyło, bo przecież uświadomili sobie, a jak poznali, co naprawdę Jezus zrobił i w jakim stanie wszyscy ludzie byli, no to powinni tak zareagować. I Bóg uważa, to jest normalna reakcja. To się powinno pchnąć do poświęcenia, bo bez tego, bez tej ofiary, ty nie masz prawa do życia. Ciebie, nawet jeśli jesteś jeszcze, to za chwilę cię nie będzie. No. Rzecz godna podkreślenia działa także w jego Ewangelii. Także w tej chwili. Także jeżeli w tej chwili dzisiaj są ludzie, którzy rozumieją te rzeczy, ale jednocześnie chcą żyć sami dla siebie, jak gdyby nie rozumieli tych rzeczy, no to narażają się na pewne konsekwencje. Jakie to Bóg będzie oceniał, ale kto rozumie, nie powinien pozostać obojętny. Powinien poświęcić swoje życie Bogu, oddać swoje życie Bogu, chyba że tej rzeczy, tych spraw nie rozumie. Tak Bóg pokazuje wyraźnie w tych ofiarach całopalnych. Ocena ze strony ludzi pokazana w akcie poświęcenia przyjścia do wejścia do namiotu zgromadzenia, do sfery czynienia czegoś w związku z Bogiem. Ofiara składana dobrowolnie i koniecznie bez skazy, jest to podkreślone w innym fragmencie trzeciej Mojżeszowej, czytamy, powiedz Aaronowi, jego synom oraz wszystkim synom izraelskim, jeżeli kto z domu izraelskiego i spośród obcych przybyszów mieszkających w Izraelu składa swój dar, czy to jako zobowiązany ślubem, czy też dar dobrowolny, na ofiarę całopalną dla Pana, to dla uzyskania upodobania musi to być samiec bez skazy, z bydła, owiec, kóz. Nic, co ma wadę, nie składajcie w ofierze, gdyż przez to nie zyskacie upodobania. A jeżeli kto składać będzie ofiarę pojednania dla Pana z bydła lub owiec, spełniając ślub, czy też dobrowolnie, to dla zyskania upodobania musi to być okaz bez skazy. Żadnej wady na nim być nie może. Nie będziecie ofiarować Panu zwierzęcia ślepego, ani ułomnego, okaleczonego, owrzodzonego, parszywego, korstawego. Chciałoby się tak, prawda? Mam takie jakieś zwierzątko, nie bardzo. To akurat idzie na śmierć, to tam najgorsze. No ale Bóg takiego nie przyjmuje. Nie będziecie z nich składać ofiar ognistych na ołtarzu dla Pana. Wołu lub barana, które mają przydługie lub krótkie kończyny, może złożyć jako ofiarę dobrowolną, lecz złożone jako ofiara ślubowana nie znajdą upodobania. Zwierząt z jądrami zgniecionymi, rozbitymi, oderwanymi, wyciętymi nie będziecie składać Panu w ofierze. Ani w kraju waszym takimi ich nie czyńcie. Z ręki cudzoziemców takich nie będziecie kupowali, aby je ofiarować jako pokarm dla Boga waszego, gdyż są okaleczone i mają wadę. Nie zostaną przyjęte od was z upodobaniem. To, że ofiara była samcem, podkreśla dodatkowo jeszcze siłę doskonałego charakteru Jezusa jako człowieka, prawda, bo samiec jest zwykle fizycznie silniejszy niż samica, wobec tego jeszcze dodatkowy plus, dodatkowa siła, nacisk na to, że doskonałe człowieczeństwo jest tu pokazane. I położy, werset czwarty, swą rękę na głowie ofiary całopalnej, a zostanie przyjęta jako pojednanie albo oczyszczenie za niego. Ręka na głowie ofiary, co może oznaczać? To znamy, położenie ręki oznacza reprezentację. Restytucjonista w swoim poświęceniu ma z wdzięcznością okazać wiarę, fakt przyjęcia przez Boga doskonałego człowieczeństwa Jezusa jako zastępstwo za Niego. Zauważmy, jakie tu są, tak mamy pokazane, ja teraz też tak mówię, co to oznacza, ale w rzeczywistości, w tak zwanym antytypie, gdy to się będzie działo, to oznacza uczenie ludzkości o tych faktach. Mówienie im o tym, oni tego nie rozumieją. Większość ludzkości dzisiaj to poganie. A ta część chrześcijańska nie ma zielonego pojęcia najczęściej o tych sprawach. Więc oni, nie mam na myśli, że nie mają pojęcia o tym, co oznaczają te obrazy, o które omawiamy. Nie mają w ogóle pojęcia o tym, jak ofiara Jezusa przez nich powinna być traktowana. Wobec tego ręka na głowie ofiary oznacza, że zrozumiał, że ta ofiara umiera za niego. Że Bóg przyjął ofiarę Jezusa zamiast śmierci jego samego, zamiast śmierci tego grzesznika. Czy taki restytucjonista ma uznać, ma uwierzyć, że Jezus umarł za niego i pozostaje w grobie zamiast niego? Inaczej on by w tym grobie był. Dzięki czemu on nie musi w tym grobie pozostawać, może być przyjęty przez Boga jako pojednany z Bogiem, jako wolny, zwolniony, uwolniony od wyroku adamowego. Bo gdyby nie był uwolniony, nie byłoby powodu, żeby podnieść go z grobu. Na jakiej podstawie Bóg, Jezus mógłby kogokolwiek wyprowadzić z grobu, skoro ci, którzy do grobu idą, idą tam pod wyrokiem adamowym, słuszna kara, zapłata za grzech i powinni tam pozostać na wieki. A nagle okazuje się, że będą mogli wyjść. Niby poszli za karę, a teraz nagle kara odwołana, zniesiona? No właśnie, z jakiego powodu odwołana, z jakiego powodu zniesiona? Z takiego właśnie powodu. Ktoś umarł za ciebie. I ty musisz ten fakt przyjąć. Jak nie przyjmiesz, nie zrozumiesz tego, bo albo ci to nie będzie podobało, albo będzie za trudne, no to ofiara ta w tym miejscu stoi. Będziemy ci uczyć dalej. Będziemy cię tłumaczyć dalej. Aż zrozumiesz, w nadziei, że zrozumiesz. Taka wdzięczna ocena dla ofiary Jezusa wystarczy, by dzięki niej taki człowiek został pojednany z Bogiem, został oczyszczony, zostanie uznany za takiego przez kapłanów w niebie i ich przedstawicieli na ziemi. Tak? Jeśli nie położy ręki na głowie ofiary, nie będzie ciągu dalszego, a tym samym jego ofiara nie zostanie przyjęta. Więc to są wielkie dzieła, jakie w wieku tysiąclecia będą prowadzone wobec całego rodzaju ludzkiego. Idziemy dalej. Potem zabije tego cielca przed Panem, a kapłani, synowie Arona, ofiarują krew i pokropią tą krwią z wierzchu dookoła ołtarz, który jest przed wejściem do namiotu zgromadzenia. Zabicie ofiary to wykazanie ludziom potrzeby śmierci Jezusa za nich dla ich zbawienia, czyli głoszenie prawdy na temat okupu. Zabije ofiarę. Wykazać ludziom, że ta ofiara musi zginąć. Tam jest zabicie, a tutaj uczenie o konieczności śmierci Jezusa jako okupu. Tak jak robili to Piotr i Jan w Dziejach Apostolskich, przeczytajmy, jak oni wtedy też robili. Zabijali symbolicznie, gdyby wziąć ten obraz, zabijali ofiarę przed tym ludem, żeby oni te rzeczy zrozumieli. Widzę, że Kotek też z nami ich prezentację ogląda. Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, tak cytujemy to, co Piotr i Jan powiedzieli, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest taka, tak to będzie podobnie wyglądało w przyszłości wieku tysiąclecia. Ofiarujący zabijał, jak widzimy, ofiarę przez kapłana, nie osobiście. Potem zabije tego cielca przed Panem, ale nie ten, który przyniósł, tylko kapłan to robił, bo zabijanie odbywało się na dziedzińcu, gdzie, jak wiemy, kapłani i lewici tylko mogli wchodzić. Czyli ten, który przyszedł do namiotu zgromadzenia z jakimś tam zwierzęciem, to, jak wiemy, stanął przed bramą na zewnątrz, lewita od niego wziął jego ofiarę i kontynuował ofiarę już na dziedzińcu i tam była ona zabijana. I tu mamy tak, to, że to kapłani robią, to właśnie podkreślona jest rola kapłanów, ale nie osobiście, tylko przez godnych, widzialnych ich przedstawicieli, rola kapłanów godnych, przez godnych w głoszeniu, oświadczaniu ludziom prawdę o kupie. I to zabijanie znowu może trwać dłużej lub krócej, w zależności od tego, jak szybko taki człowiek to zrozumie. Potem mamy jeszcze kropienie przez kapłanów ołtarza krwią. Ołtarz to człowieczeństwo całej klasy Chrystusa, także Kościoła. Czyli zauważmy, że kapłani w ramach tego uczenia o kupie, o potrzebie śmierci Jezusa, jeszcze będą uczyć świat ludzkości o czym? Że ludzkość powinna także mieć wdzięczną ocenę także dla ołtarza, bo krew Jezusa poszła także na ołtarz, klasę Chrystusa, usprawiedliwiła ich, zdjęła z nich wyrok adamowy w obecnym czasie i wieku Ewangelii i umożliwiła im pójście śladami Jezusa. Czyli w tym głoszeniu będzie także mowa o maluczkim statku. No trudno, żeby nie było. To przecież druga Ewa, mama, nowa matka świata ludzkości. Wobec tego krew po zabiciu idzie jeszcze, tak, jest pokropiona temu krwią, pokropiony jest tą krwią ołtarz, żeby wykazać, pokazać światu ludzkości rolę maluczkiego statka. Ten ołtarz miedziany pokazuje człowieczeństwo całej klasy Chrystusa. Tam także jest pokazane maluczkie statko. Uznanie przez ludzi śmierci Jezusa za nich ma być uczynione z wielką oceną i miłością, bo Zabije go obok ołtarza po północnej stronie. Tu strzałeczka pokazała, gdzie jest północna strona. To jest werset 11, który mówi o zabijaniu owcy albo kozy. Ale skoro według wersetu 11 owce i kozy miały być zabijane po północnej stronie ołtarza, przy ślepcu nie jest powiedziane po której stronie, ale przy owcie i kozie jest powiedziane w wersecie 11, to zapewne były tam zabijane także pozostałe ofiary całopalenia. Prawda? Zostało to powiedziane raz przy jednym zwierzęciu, a na pewno obowiązywało także inne zwierzęta, no bo przy braku instrukcji kapłan automatycznie pójdzie na stronę północną z innym zwierzęciem, skoro tu ma podkreślono, że ma być po północnej stronie. Tak, strona północna, to jest ta, gdzie strzałka pokazuje, zresztą zaraz poświęcę trochę więcej czasu tej stronie. Strona północna podkreśla miłość, a południowa wiedzę. Według zapisu z II Mojżeszowej układ stołu i świecznika był następujący. Świecznik w namiocie zgromadzenia stał od północnej strony, stół od strony północy, już patrzyłem na świecznik, mówię świecznik, ale jeszcze jestem w wersecie 22. Czyli stół od strony północnej, natomiast świecznik stał od strony południowej przybytku. Tak Bóg nakazał. Z jakiegoś powodu takie wybrał strony. Zobaczmy, co dalej w związku z tym. Stół to bracia karmiący serca innych prawdą do budowy charakteru. Stół, to widzimy w tym stole, prawda? A chleby, które stoją na tym stole, to prawda w tym celu. I bracia podają tą prawdę innym do budowy charakteru. Ona pokazana jest w chlebach pokładnych. Natomiast świecznik to też bracia, ale oświecający prawdą umysły innych. A lampy, tak? No to oczywiście prawda. Może nie te lampy, co światło w tym celu, prawda? Światło z tych lamp to prawda w tym celu. Czyli mamy pokazane w świątnicy zarówno pokarm dla ducha, dla rozwoju charakteru i pokarm dla umysłu. Jeden i drugi. Ale Bóg powiedział, żeby stół postawić od północy, a świecznik postawić od południa. Rozumiemy, że w tym pokazane jest to, co Bóg ceni wyżej, bardziej, co jest ważniejsze. Tu jeszcze mamy dodatkową informację, gdzie jest północ, tak, na zrzucie z góry. I tu dla przypomnienia ten rysunek poprzedni, więc ta strona północna i ta, to tak było, prawda? I widzimy, że tutaj od strony północy mamy ten, no, po angielsku wszystkie rysunki są dostępne. Można sobie znaleźć po polsku znacznie, znacznie gorzej, ale dla znających prawdę, jak zobaczę rysunek, to nawet jest opis w obcym języku i tak wie, co jest gdzie. Czyli widzimy, że stół z słowami pokładnymi od strony północnej, a ten świecznik po przeciwnej stronie, no i ołtarz złoty bliżej zasłony tam przy wejściu też ładnie jest pokazany. Ważny szczegół, tak dla ciebie przy okazji. Świecznik stał zapewne tak, aby zapalając go, Aaron nie zasłaniał jego światła, rzucając tym samym cień w kierunku pierwszej zasłony. Czyli świecznik stał, jak tutaj na rysunku pokazane, bo w poprzednie rysunki, zaraz próbujemy cofnąć do tyłu, to widzimy, że to jest świecznik pokazany tak, jakby stał równolegle do tej długiej ściany przybytku, co oznaczałoby, że Aaron stając przed nim, tak, przed ich oporządzając go i tak dalej, zasłaniałby jego światło dla wchodzących. No, a raczej było to odwrotnie, ponieważ to ci, którzy tam wchodzili, czyli korzystali ze światła świecznika, nie powinni mieć blokady zasłaniania. Więc bardziej prawdopodobny jest układ z tego rysunku. Ktoś to jednak zauważył. Brad Johnson to zauważył i podkreślił. No i ale to nie Brad Johnson ten rysunek zrobił. Ktoś ten rysunek wykonał, też to jakoś uważał, że on tutaj i że kapłan wchodził poza, tak, za złoty świecznik i stał między świecznikiem a złotym ołtarzem. Więc stojąc za nim, prawda, nie swoją postacią, swoją osobą nie blokował światła ze świecznika dla osób, które by wchodziły do świątnicy, no czyli dla innych kapłanów. To taki drobiazg, ale przy okazji można także na niego uwagę zwrócić. Północ jest zawsze kojarzona w Biblii z Bogiem. Szatan chciał usiąść na stronach północnych. Zasiądę na górze Narad, marzył, tak mówi Izajasz, na najdalszej północy, najwyższej północy. Najwyższe wywyższenie, jakie tylko jest możliwe do osiągnięcia, czyli zrównanie się z Bogiem. Szatan chciał być równy Bogu, nie chciał Boga przewyższyć, chyba wiedział, jako istota inteligentna, że trudno być wyższym jeszcze niż Boga, że to już jest szczyt szczytów, więc samo zrównanie się z Bogiem było dla niego marzeniem ostatecznym. O wywyższeniu ludzi Psalm 75 mówi, że przychodzi od Boga od północy. A on mówi w ten sposób. Nie podnoście przeciwko Najwyższemu rogów swych, a nie mówcie zuchwale. Bo nie od wschodu, nie od zachodu, ani od południa albo pustyni przychodzi wywyższenie, ale Bóg sędzia jednego poniża, drugiego wywyższa. Napisałem tam od południa łamane pustyni, bo dosłownie w hebrajskim tekście jest pustynia. Niektóre przykłady zostawiają pustynię, niektóre przykłady rozumieją, a przetłumaczę, że ta pustynia reprezentuje kierunek południowy. Tutaj mapkę mogę wyświetlić dla i tak od strony południa. Każdy wiedział, że jeżeli mówimy o południu Izraela, to na południu Izraela była pustynia. Wobec tego, pomimo tego, że jest tam słowo pustynia, to ona reprezentuje południe. I to nam daje tylko jedną stronę niewymienioną tutaj, prawda? Nie od wschodu przychodzi wywyższenie, nie od zachodu i nie od południa. Brakuje północy. Tylko, że Bóg wywyższa. Czyli widzimy wyraźnie, że w ten sposób taki dosyć poetycki, tajemniczy trochę, Bóg rezerwuje sobie dla siebie stronę północną i mówi, że z żadnej innej z trzech stron wywyższenie nie przychodzi, tylko ode mnie, mówi Bóg. I wymienia wszystkie trzy strony z wyjątkiem północnej, czyli utożsamia się znowu z północą. Bóg bardziej utożsamia się z północą i sercem, czyli duchem prawdy, niż z południem i umysłem, czyli prawdą jako wiedzą, co bardzo ładnie mamy w słowach naszego Pana pokazane, że nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Pierwszy wymieniony jest duch, potem prawda, czyli najpierw wymieniony są tak chleby pokładne, a potem światło świecznika. Chociaż w rzeczywistości, kiedy przychodzimy do Boga i poznajemy prawdę, to najpierw poznajemy światło prawdy. Najpierw dowiadujemy się o pewnych faktach. No, grzesznik przede wszystkim powinien się dowiedzieć o swoim grzesznym stanie i następnie dowiedzieć się o Jezusie, który swoją sprawiedliwością, dzięki Jego wierze, bo dzisiaj jeszcze dzięki wierze to się dzieje, nie z uczynków, dzięki Jego wierze może się sprawiedliwością Jezusa okryć. No, musi o tym się dowiedzieć, czyli najpierw działa umysł, najpierw działa prawda, nie duch prawdy. Duch prawdy może kogoś zachęcić do zapoznania się, jak zobaczy ducha prawda w innych osobach, ducha prawdy w innych osobach, to może się zainteresować prawdą. Wtedy jak też ten, w którym zobaczył ducha prawdy, będzie mu podawał światło prawdy, to światło prawdy ma większe szanse trafić do jego zrozumienia, bo będzie pochodziło ze źródła, które on w jakiś sposób zauważa za wartościowe, bo ma ducha prawdy. Pamiętają o uczniach często mówiono, tak, że poznali, że byli z Jezusem. To na pewno nie chodzi o to, że poznali ich fizycznie, że chodzili z Jezusem i o nich pamiętali z tamtych lat, tylko widzieli w nich charakter Jezusa. Następnie idziemy dalej, werset 6. Zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej i pokroi ją na części. Dalszy proces uczenia, edukowania ludzkości. Kapłani pouczą też poświęconych wieku tysiąclecia, że Bóg zlewa te wszystkie łaski dla nich, błogosławieństwa wieku tysiąclecia, w wyniku przyjęcia ofiary Jezusa jako drugiego Adama oraz ofiary Kościoła jako drugiej Ewy. Krojenie na części. Czyli nie ofiara w całości, tylko części. Jako jedna ofiara za grzech ludzi, ale składają to się z wielu członków. Czyli znowu Kościół niepomijany. Kościół podkreślany. Przecież ciało Chrystusowe, tak? Albo małżonka baranka. Więc my bowiem, napisał Paweł, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem. Bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Jesteśmy jednym chlebem, jednym ciałem i wiemy, że to jest tak zwana klasa Chrystusa, gdzie nasz Pan jest głową, a Kościół członkami, pozostałymi członkami Jego ciała. Potem synowie kapłana Arona położą ogień na ołtarzu i ułożą drwa na ogniu. Czyli kolejne nauczanie ludzkości. Pokażą ogień na ołtarzu, przez jakie ogniste doświadczenia przechodziła klasa Chrystusa w Jego Ewangelii. Przez przedstawianie jej odpowiednio ułożonych nauk na ten temat. Ułożenie drwa na ogniu. Drwa to nauki. Ogień, drwa odpowiednio na tym ogniu ułożone. Tu się dowiemy wielu ciekawych rzeczy, o których dzisiaj nie wiemy. Chociażby myślę nawet, że coś o ofierze naszego Pana, poza tym, co zapisane w Ewangelii, możemy się dowiedzieć coś o Jego życiu. Na pewno było wiele, wiele faktów, o których nie mamy pojęcia, bo nie są zapisane w Ewangeliach. O klasie całego malutkiego statka. Co my o nich wiemy? O tych bliżej nam, jak brat Russo czy Johnson, coś więcej wiemy. Ale o tych wszystkich pozostałych wcześniejszych informacje są szczątkowe. A o większości z nich to nawet nie wiemy nic, ani jednej informacji nie mamy. Nawet nie mamy nazwisk tych ludzi. A chociażby ja chętnie poznam te wszystkie pokrojone części. Będę miał dużo czasu w życiu wiecznym. 144 tysiące życiorysów. Chętnie się zapoznam. Niech mi pokroją na 144 tysiące części i każdą część dokładnie będę sobie chciał przejrzeć, zapoznać się z nią, poczytać, posłuchać czy zobaczyć, w zależności od tego, w jakiej formie te informacje będą dostępne. Ale widzimy, że będą. Ułożenie drwa na ogniu. Położenie ognia na ołtarzu i ułożenie drwa na ogniu. Kolejny werset. Potem kapłani, synowie Arona, porządnie ułożą te części oraz głowę i tłuszcz na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. No to te trzy wersety, tak właściwie, no tak, 3, 6 do 8, no pokazują ogromną pracę edukacyjną. Kapłani pokażą relacje między różnymi członkami ciała Chrystusa. Porządnie ułożą te części. Porządnie, tak jak one należały. Prawda? Wiemy o tym, że są w członkowie ciała Chrystusa, którzy pełnią rolę bardzo ważną, są jego ustami. A niektórzy mają funkcje inne. Paweł mówi, że nieważne jaka funkcja, prawda? Każdy członek ciała ma swoją rolę do odegrania i żaden inny członek ciała, który ma niby ważniejszą rolę, nie będzie gardził tym mniejszym, prawda? Tylko troszczy się o niego, opiekuje. Pamiętam, jak on pięknie opisuje, że z tymi bardziej członkami ciała wstydliwymi, no to ochrania i tak dalej. Więc tutaj mamy całą tą, widać, będzie ta cała nauka wieku do Księdza Cieszła. Czyli apostołowie, członkowie gwiezdni, specjalni komitety tych członków gwiezdnych, no i Jezus jako głowa. Głowa jest tutaj, widzimy wyraźnie. Porządnie ułożą te części i mogą już by nie być oraz głowę. No skoro pokroi na części różne tą ofiarę, no to porządnie potem te części ułoży. Porządnie oznacza w odpowiedniej kolejności porządku, ale oraz głowę, no bo głowa jest tutaj wybitnym elementem. Bez głowy nie byłoby całej reszty. No i jeszcze tłuszcz na drwach leżących na ogniu miał być położony, a jak wiemy, tłuszcz to miłość. Pokażą wielką samoofiarę, pełną miłości i gorliwość, czyli tłuszcz członków klasy Chrystusa w ich próbach. A skoro głowa tam jest pokazana, dlatego podejrzewam, że w wieku tysiąclecia dowiemy się jeszcze więcej coś o naszym Panu i także o Jego tłuszczu. Ja bym chętnie obejrzał na przykład film, w którym cały życie, 3,5-letni okres życia naszego Pana, dzień po dniu, niech ten trwa tyle, ile trwa 3,5 roku. Czyli ile? Dużo godzin. No 3,5 roku. No w nocy, jak poszedł spać, to okej. No, nie muszą filmować tego. Ale wszystko inne, jak nasz Pan się zbudził i działał, myślę, że to wszystko będzie jest filmowane. I sobie na przykład dzisiaj sobie obejrzę albo po kolei pierwszy dzień Jezusa, drugi, aż do Jego śmierci, albo jak się zapozna z wszystkimi, to potem wybrane dla powtórzenia, utworzenia. On tutaj jest obecny. Tak, także tłuszcz na dwach leżących na ogniu ma być pokazany. Myślę, że dowiemy się jeszcze więcej o ofierze naszego Pana. Myślę, że Bóg to tak zrobił, że w wieku tysiąclecia te informacje będą pewnie takie, które jeszcze będą pomocne dla klasy restytucyjnej, dla świata ludzkości. Bo to, co jest potrzebne Izraelowi duchowemu obecnie, to my mamy już w Ewangeliach. Potem jeszcze apostołowie robią aluzję do tego swoich, tak, czy w dziejach, czy w swoich listach Paweł pisze. Ale mnóstwo rzeczy jest na razie nieobecnych, a mogą być przydatne dla świata ludzkości i przecież dla nas też. Kolejny werset. Jego wnętrzności nogi obmyje wodą i kapłan spali to wszystko na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara ogniowa, miła woń dla Pana. Czyli znowu wykazanie. Kapłani wykażą, a ofiarujący uzna, czyli zrozumie, że cała klasa Chrystusa oczyszczona została wodą prawdy. Że oczyszczone zostały ich wnętrzności, dlatego one są tu podkreślone, ich intencje oraz nogi, ich postępowanie. Że zostali doprowadzeni do doskonałości. Co? Jak się tutaj pojawił taki fajny skoczek, przybieg, prawda, na po prawej stronie ekranu, co może być dużą zachętą dla restytucjonistów do pracy nad sobą. Bo pominijmy naszego Pana, on startował jako doskonały człowiek. No ale jak się dowiedzą świat ludzkości, że Kościół, maluczkie statko, 144 tysiące istot zaczynało z poziomu grzeszników takich samych, jak oni są i doszli do poziomu takiego rozwoju charakteru, to nie będzie ogromna pomoc dla świata ludzkości, żeby uwierzyć, że jest możliwe aż takie wzniesienie się, to tym bardziej do poziomu ludzkiej doskonałości, jak można dojść aż do boskiego poziomu doskonałości charakteru. Takie wdzięczne uznanie dla Boga w Jego błogosławieństwa w wieku tysiąclecia w wyniku uznania ofiary klasy Chrystusa przez restytucjonistów będzie bardzo przyjemne dla Boga, dlatego jest powiedziane, że jest miłą wonią dla Pana. Oczywiście będzie ono największe u tych, to uznanie, u tych ofiarujących cielce. Wersety 10-13 dotyczą ofiarowania owcy lub kozy, co w typie jest dokładnie tak samo jak w przypadku cielca. A w antytypie pokazuje co? Też to samo, tylko wdzięczną ocenę tych połowicznie zaawansowanych na drodze do doskonałości. Jak ktoś nie wierzy, że tak jest, to wyświetlimy. A jeśli jego ofiara na całopalenie będzie szczody, owiec lub kóz, niech weźmie samca bez skazy. Zabije go obok ołtarza, po północnej stronie przed Panem. Kapłani, synowie Arona, pokropią jego krwią z wierzchu ołtarz dookoła. Potem pokroi go na części wraz z jego głową i tłuszczem. Kapłan ułoży je porządnie na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności zaś i nogi obmyje wodą. Kapłan weźmie to wszystko i spali na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara ogniowa, miła woń dla Pana. Omówione. Czyli omawiając cielca, omówiliśmy jednocześnie mniejsze zwierzę. Przechodzimy do ptaków. Wersety 14-17, ostatnie z tego rozdziału, pokazują ofiarowanie się tych najbardziej niedoskonałych, którzy, żeby żyć wiecznie, także muszą ofiarować wszystko na co ich stać. Choćby to miała być tylko syna gorlica czy gołębie, choćby tak niewiele. A jeśli jego ofiara na całopolenie dla Pana będzie z ptactwa, niech weźmie swoją ofiarę z syna garlic albo z młodych gołębi. Z powodu znacznego upadku niektórzy będą okazywać bardzo niewielką ocenę dla ofiary naszego Pana, no i dla Kościoła jednocześnie. I niewielką wdzięczność oczywiście. Jak niewielka ocena, to i niewielka wdzięczność. I niewielka chęć poświęcenia się. Dobrzy ludzie, ale ja mam swoje sprawy, tak? Będą okazywać niewielką wdzięczność za wynikające z niej błogosławieństwo restytucji. Zaledwie będzie to syna gorlica lub gołąb. Ale Bóg przyjmie poświęcenie nawet z tak niedoskonałą oceną dla ofiary Jezusa. Mało tego, że przyjmie, będzie oczekiwał. I jeśli tej ofiary malutkiej chociaż nie złożą, no to nie będą robili postępu. Jest to pocieszająca ilustracja i pomoc dla tych z nas, którzy z powodu znacznej niedoskonałości i niewielkiego podobieństwa do Chrystusa, czyli takiego większego upadku, nie mamy wiele do zaoferowania Bogu. Niektórzy mogą z tego powodu mówić, że zaczeka, aż najpierw się poprawi. I potem dopiero jako poprawiony, bardziej udoskonalony, przyjdzie do Boga ze swoim poświęceniem. Oczywiście nie jest to właściwa metoda. Przychodźmy do Boga jak najszybciej z tym, co mamy i czym jesteśmy. Gdyż tylko On może nas podnieść na wyższy poziom. Liczenie, że się sam trochę poprawię i potem w lepszym stanie przyjdę do Boga, żeby miał mu coś do zaoferowania, oznacza, że to się nigdy nie stanie, bo nigdy się nikt nie podniesie, jak to kiedyś napisał Brad Johnson, nikt się nie podniesie do góry przez pociąganie sznurówek własnych butów. Wyobraźmy sobie tutaj nogę pewnego człowieka i mamy sznurówki, można je za to złapać. No i co? Ciągnąc to w górę, podniesiemy się do góry? Więc liczenie na to, że zrobimy to sami, oznacza nigdy. Kapłan przyniesie go do ołtarza, tego ptaka, ukręci mu głowę i spali na ołtarzu, a jego krew wyciśnie na ścianę ołtarza. Tutaj uwaga na błędne tłumaczenie Biblii Gdańskiej, która mówi, że będzie kapłan ją oferował i paznokciem nadrze głowę jego. Widzimy różnicę? Ukręci mu głowę, tak powinno być, ale Biblia Gdańska mówi, że paznokciem nadrze głowę jego. Jak rozumiemy paznokciem nadarcie głowy? A potem jeszcze wyciśnie krew. Czyli skaleczenie tylko, tak? Skaleczenie ptaka, krew wycisnął i ptak sobie żyje dalej. Nic z tego. Nie ma być żadne paznokcie nadrze jego głowę. Nie paznokcie nadrze jego głowę, tylko ukręci jego głowę tak, żeby ptak umarł, zginął. Bo jest tu pokazana śmierć Jezusa jako okupu. Oczywiście słabo rozumiana i niedoceniana przez tych najbardziej niedoskonałych, ale jednak jest to śmierć Jezusa. Więc nie może być tylko nadarcia. To powiem, pamiętamy, to byłoby tak, jak Paweł mówił, żeby się strzec okaleczonych, prawda? Czyli tych, którzy są niepełni poświęceni. Niby poświęceni się, ale nie poświęcili się. Umarli dla siebie świata i ożyli dla Boga, ale nie umarli dla siebie i świata i nie ożyli dla Boga. O, tacy sobie. Więc nie paznokciem nadrze. Taka informacja dla tych, którzy Biblii Gdańskiej używają, a sporo braci używa, żeby wiedzieli, że to tłumaczenie nie jest prawidłowe. Żydowski przekład Pardes Lauder następująco opisuje tę czynność, tutaj nawet oni dali rysunki, prawda, jak ten kapłan Kohen, chyba po hebrajsku, to jest chyba Kohen na kapłana, jak on miał tego ptaszka trzymać, trzymał nóżki ptaka pomiędzy dwoma palcami, wskazującym i serdecznym, ciekawe skąd to wiedzą, no ale tak lubią opisywać, wiemy, że rabini i tak dalej, to oni lubią takie szczególiki i potem jak palca tego nie zegnie odpowiednim kątem, to już się nie nadaje, już potępienie. No tak tam oni mieli, no ale pewne informacje można od nich skorzystać, no bo często są te rzeczy prawdziwe, tylko tutaj widać ich to, co Jezus krytykował, prawda? Te drobiazgi, jakie powoływali. I od tych drobiazgów uzależniali zbawienie człowieka. Sami oczywiście, jak nasz Pan mówił, często palcem nie chcieli kiwnąć, żeby je wypełniać. Więc skrzydła pomiędzy palcem długi paznokieć siuka prawidłowo wbijał z tyłu szyję ptaka, nadrywając jego kręgosłup, przewit tchawicę. No to widzimy, że też piszą, że umierał ptak, no bo po naderwaniu kręgosłupa przełykły tchawicy nie ma możliwości, żeby ptak przeżył. Rozdziera jego szyję, nie oddzielając jednak zupełnie głowy od reszty ciała. Melika, to pewnie nazwa tego ptaka, była jedną z najtrudniejszych czynności, a nie Melika to nie nazwa ptaka, to ta chyba jego ofiarowanie, o, złożenie w ofierze ptaka. To Melika była jedną z najtrudniejszych czynności służby świątynnej. W przypadku składania oddań z ptaków, oddań, czyli ofiar, nie dokonywano ani Adar, nie będziemy czytali już, nieważne co robiono. W każdym razie taki rysuneczek pomocny może nam sobie pozwolić wyobrazić, jak ten ptak umierał, zanim był ofiarowany. Nawet ci najmniej doskonali muszą zrozumieć i uznać konieczność śmierci Jezusa jako jedyny sposób swego odkupienia i przyjęcia ich przez Boga. Kapłan przekręca głowę ptaka, czyli tak jak wcześniej zwierzę jest zabijane. Czyli tak jak wcześniej, zabijanie tego zwierzęcia przez kapłanów, oznacza to, że kapłani uczą tych ludzi o potrzebie śmierci Jezusa za nich. Ale oni, jak się za chwilę przekonamy w ciągu dalszym tego obrazu, mają problemy ze zrozumieniem tych rzeczy. Więc będzie to maksymalnie ułatwione, tak, żeby zrozumieli na tym swoim niższym poziomie, żeby zrozumieli. Kapłan przyniesie go do ołtarza, ukręci mu głowę i spali na ołtarzu, to czytaliśmy już było, a jego krew wyciśnie na ścianę ołtarza. Kto był z nami bardzo uważnie, to już powinien zauważyć, że w tym, co wytłuściłem, krew wyciśnie na ścianę ołtarza, jest kolejna zmiana. Po okazaniu, nie wcześniej, ale po okazaniu choć cząstkowego zrozumienia i oceny dla ofiary Jezusa, kapłan potwierdzi, że ofiarujący uznaje, iż ofiara klasy Chrystusa możliwa do przyjęcia przez Boga tylko dzięki zasłudze Jezusa, krew wyciśnięta na ścianę ołtarza. Ale jest różnica. Kapłan wyciska krew na bok ołtarza, na jego ścianę boczną, nie na jego wierzch, jak w przypadku cielca oraz owcy lub kozy. Czyli zauważmy, również tu jest pokazane wasze zrozumienie takie boczne, drugorzędne, nie na wierzch ołtarza, krew z waszej ofiary przyniesionej przez was ofiary, tylko tak na boczną ścianę, no bo wy nie rozumiecie tego tak, jak inni. Jest to kolejnym objawem tylko częściowej oceny, częściowego uznania i częściowej wdzięczności tej klasy dla okupu Jezusa i ofiary maluszkiego statka. Ciąg dalszy objawów ich niskiego poziomu będzie jeszcze w kolejnych wersetach. Ich wdzięczna ocena jest bowiem bardzo, bardzo niedoskonała. Mają wiele braków w rozumieniu prawdy, mają wiele braków, błędów w swoich umysłach, bo tymi błędami karmiono ich w tym życiu, one do nich przylgnęły, ale nigdy nie zostały przez nich strawione, ani przyswojone. One tam zalegają, psują się, rozkładają, powodują nudności, wydają nieprzyjemne zapachy. Tak, można byłoby opisać działanie błędu. Pan Biblia w ogóle mówi, że aż wymiotują. Takie są to niestrawne nauki, te błędy, że aż się nimi chce wymiotować. Co kapłani z wieku tysiąca tym zrobią? Z tym wszystkim? To, o czym mówi kolejny werset, 16. Odejmie też gardziel albo wolę jego z pierzem jego, a porzuci je obok ołtarza ku wschodniej stronie, na miejscu, gdzie bywa popiół. Gardziel albo wolę jest to rozszerzenie lub odgałęzienie przyłku ptaka służące do gromadzenia pokarmu. Tu możemy go na rysunku zobaczyć. O, pisze wolę. Czyli to jest zawsze rzeczownik, widzimy nogi w języku polskim używane, prawda? Nie jest to wola, taka wola człowieka, to są to wole. Czyli wole w języku polskim mają dwa znaczenia. Może być to liczba naga od wola człowieka, a także wolę albo gardziel. Miejsce w przełyku ptaka, gdzie ptaszek sobie szybko łyka. Teraz możemy się zastanawiać, ptak wyjdzie i tylko gu-gu-gu-gu i te wszystkie ziarka połyka. I to tak, on tak z nimi szybko, co on z nimi szybko tak może zrobić? Nic nie robi, on nie gromadzi sobie. I nawrzuca, a pewnie potem, dopiero jak w tych wolach już napełni, to sobie powoli trawi. Ma czas. Siądzie sobie potem na grzędzie, na gałązce, na dachu i przeżuwa. Tak. Dlatego on tak szybko dziobią i naraz potrafią dużo wchłonąć. Czyli mamy tutaj ten gardziel i wolę z pierzem odejmie i porzuci. Kapłani za pośrednictwem godnych jako nauczycieli będą musieli to wszystko wyrzucić, te wole z tym niestrawionymi błędami z tego życia, których się nie da strawić. One tam cały czas są. Więc trzeba to wyrwać i usunąć i zastąpić zdrowym pokarmem, zdrowymi naukami. Zobaczmy. Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Pana będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki. Wszystkie narody popłyną do niej. I wiele ludów powie, chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba. Będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, słowa Pana z Jerozolimy. Inny fragment na dole jest, skąd one pochodzą, z Izajasza. Nie będą wyrządzać krzywdy, ani zabijać na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie napełniona poznaniem Pana, jak wody okrywają morze. I jeszcze raz. Izajasz, na tej górze Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałego wina. Z tłustych potraw ze szpikiem, z wina wystałego i czystego. Jeszcze. Tego dnia głusi usłyszą słowa księgi, a oczy ślepych przejrzą z mroku i ciemności. Ci, którzy błądzili duchem, nabiorą rozumu. Ci, którzy szemrali, przyjmą naukę. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. Wówczas bowiem przewrócę narodom, którzy mamy Izajasz i Sofoniasz, ten Sofoniasz na końcu, wówczas bowiem przywrócę narodom wargę czystą, nie wargi czyste, jak tu Biblii podają, bo w oryginale jest jedna liczba pojedyncza, bo Bóg mówiąc o wargdze ma na myśli prawdę. Dlatego nie zrobił liczby nogi, wargi czyste, bo gdyby nie ma na myśli wargi, nasze usta, no to dałby też liczby nogi. Ale jak wiemy, Biblia jest napisana z punktu widzenia tego głębokiego znaczenia i mówi jedną wargę tylko czystą. A co, druga brudna zostanie nadal? No to ta brudna szybko zabrudzi tą czystą, tak? Bo wargi się stykają. Więc brud przejdzie z tej brudnej na także na czystą. Ale Bóg nie myśli o wargach ludzkich. Nie myśli o higienie osobistej, tylko ma na myśli prawdę. Dlatego daje jedną wargę, pod którą rozumie prawdę. Wówczas bowiem przywrócę narodom prawdę czystą. Już powiem tak, jak to się pod tym kryje. Aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. W końcu jednomyślnie, a nie tak wielorako, ze wzajemnym przeklinaniem się, jak to chrześcijanie potrafią robić od początku aż do dzisiaj. Odejmie też gardziel, wolę jego to było, ale także spierzem jego to miało być. I porzuci je obok ołtarza ku wschodniej stronie, tam gdzie popiół bywa. Pierze, puste ludzkie tradycje, które nawet jeśli są bardzo piękne, a piękne są to pierze, tak, tego ptaka, piękne, nawet jeśli są bardzo piękne, nie dają siły. Lecz jedynie złudzenie bycia kimś. Dają jedynie powierzchowność, zewnętrzną ogładę, nominalizm, blisko Boga ustami, ale daleko od Boga sercem. No i ładnie wygląda. Różne piękne pieśni, ceremonie, dzwonki, kadzidła, budowle, obrazy, ikony, no, te chóry. Wszystko pięknie wygląda, ale nic to nie daje. Tak samo mają, będzie wyrwane, tak, czyli te pierze, tak samo jak to ta gardziel, te wole, wyrzucone i porzucone jak wolę z niestrawionym pokarmem duchowym. I to po wschodniej stronie ołtarza. Znowu ważna, kolejny ważny element. Dlaczego po wschodniej stronie ołtarza? Bo wschód to stan boskiej dezaprobaty, odrzucenia. Cytat pierwszy z Edenu. Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów, płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby szczegł drogi do drzewa żywota. Skoro cherubini zostali postawieni na wschodzie, tak, Edenu, żeby człowiek nie wrócił, to gdzie Adam z Ewą byli wygnani? Na wschód. Stan boskiej dezaprobaty, odrzucenia, niełaski. Albo Kain. Odszedł Kain z środowicza Pana, wiadomo kiedy, po zabójstwie brata, i zamieszkał w ziemi Not nad wschód od Edenu. Mapka obok pokazuje, że Not rzeczywiście był na wschód od Edenu. I coś jeszcze z Goga i Magoga. Stanie się w tym dniu, że dam Gogowi miejsce na grób. To po początkowo udanym ataku Goga i Magoga na Izrael, ostateczna ich klęska i porażka i oto, co się z nimi stanie po ich klęsce. Będą mieli grób. Tam w Izraelu będą mieli dolinę przechodzących na wschód od morza. I znowu nieliteralny grób, bo Bóg nie będzie ich tam żadnych ceremonii pogrzebowych ani grobów wstawiał, bo grób to okazanie szacunku. Gog i Magog na takowy nie zasługują. Jest to symboliczne powiedzenie, że pójdą w stan boskiej dezaprobaty, odrzucenia, niełaski, potępienia. Źle się będzie mówiło po wsze czasy o Gogu i Magogu i o jego pragnieniach, samolubnych pragnieniach, jakie miał, rzucając się na Izrael w czasach ostatecznych, co, jak wierzymy, niebawem się stanie. Odejmie też gardziel, wracamy znowu do wersetu 16, żeby zobaczyć, że ta gardziel i ta wolę z tym pierzem mają być porzucone ku wschodniej stronie ołtarza, to już było, na miejscu, gdzie bywa popiół. To jest też ciekawe określenie z tym popiołem. Po usunięciu te wszystkie błędy z tych woli i puste tradycje staną się tylko historią. Miejscem, gdzie przechowuje się popiół, czyli jedyną pozostałością po tym, tak, popiół jest jedyną pozostałością po tym, co było, lecz czego już nie ma. Jest to, czyli innym słowem, historia. Przejdę do historii. Bo popiół jest historią, wspomnieniem. Coś było, a jak się spaliło, został popiół, no to widzimy, jest popiół, aha, czy coś tu było. Co to było, że się spaliło? No jest jakaś historia. Więc przejdę tylko do historii. 17 ostatni werset. Naderwie jego skrzydła, ale ich nie oderwie. Kapłan spali to na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu Jest to całopalenie, ofiara ogniowa, miła woń dla Pana. Wcześniej zwierzęta, cielec, owca, koza były rozcinane na sztuki, tak? Wersety 6-12. Pokroi na części o cielcu i o owcy lub kozie. I co oznaczało? Pokazywanie ofiarującym złożoność ofiary za grzech, składający się z okupu Jezusa, którego zasługa wieku Ewangelii była przypisywana wiarą maluszkiemu statku. Oni mieli udział w ofierze za grzech, poświęcali się, realizowali to swoje poświęcenie, umierając oddawali tą zasługę, którą Jezus im przypisał, co jest pokazane już w wklepieniu krwią kozła pańskiego. Te wszystkie nauki będą w wieku tysiąclecia przedstawiane również, my znamy je dzisiaj. One będą, to wszystko jest w tych właśnie cięciach w przypadku cielca, owcy czy kozy. Ale tutaj nie ma krojenia ofiary na części. Nawet na pół, nawet na dwie części, już nie mówiąc o wielu częściach. Tylko na derwie skrzydła, na derwie, ale nie oderwie nawet skrzydeł od reszty ciała. Tu tylko naderwanie skrzydeł, bez odrywania ich od ciała i bez układania pokrojonych kawałków porządnie, oddzielnie głowa, oddzielnie inne pozostałe części. Czyli tutaj nie będzie pokazywania relacji między Jezusem a różnymi członkami Kościoła. Porównajmy słowa Pawła. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który co robi dobrze? Rozkłada, rozbiera słowo prawdy. To jest najpierw Ewangelii dla braci z klasy maluszkiego statka głównie. My też dzisiaj to rozumiemy. Rozkładanie na elementy pierwsze. No ale wyobraźmy sobie tych najbardziej zdegradowanych ze świata ludzkości, gdyby im zaproponować takie cięcie na kawałki i mówienie im, przypisana w ogóle, jak dla niektórych dzisiaj ludzi tego świata, prawda, gdybyśmy powiedzieli o przypisane usprawiedliwienie. Kto to rozumie dzisiaj? Nie wiem, czy wszystkie ruchy badackie rozumieją w ogóle usprawiedliwienie przypisane. A to rozumieją, ale naprawdę nie rozumieją tymczasowe i ożywione. Dwa poziomy usprawiedliwienia. Przypisanie, to co Bradzowson nazywał, przypisanie poczytane i rzeczywiste. To poza ruchem epifanicznym nikt tego nie rozumie, nawet z ruchów badackich. Oni takie rzeczy nie, już tu się gubią. A co bowiem jest powiedzieć o nominalnym chrześcijaństwie? Z powodu znacznej niedoskonałości i niewielkiego podobieństwa do Chrystusa, członkowie tej klasy, pokazani w ptakach, nie są w stanie dobrze zrozumieć słowa prawdy. Ich duża doza niedoskonałości nie pozwala im, na razie, będą robić postęp, to nie są zawsze skazani na to, żeby byli zawsze ptakami, na razie nie pozwala im dostrzegać w prawdzie całego jej piękna, ani całej jej złożoności. A jednocześnie nie pozwala im to okazać odpowiedniej wdzięczności. No bo jak oni samo to rozumieją, no to jak mają być wdzięczni? Jak on tak, dziękuję, ale nie wie, za co dziękuję. Dziękuję, bo wie, że tak wypada. Tak jak czasami ludzie, prawda, chcący się odpowiednio zachować, pozorują ocenę, wdzięczność, ale tak naprawdę nie są za bardzo wdzięczni, bo w serce tego nie czyniają, nie odczuwają, ale uważają, czują, że trzeba się umieć zachować. Lecz nawet ofiarowanie ptaka będzie miłą wonią dla Boga, który cieszy się z każdego aktu poświęcenia. Dlaczego się cieszy? Bo tylko w ten sposób można zacząć powracać do doskonałości. Jeżeli ktoś jest nawet na poziomie ptaka i z tego powodu nie zrobi nic, żeby przyjść do Boga z tą niewielką, wdzięczną ocenę za to, że Jezus za niego umarł, no to nigdy nie zacznie swojej reformy. Nigdy. Wobec tego Bóg się cieszy nawet z takiej mizernej, bo On wie, że to jest punkt wyjściowy, o którego się musi zacząć droga restytucji, a jak się nie zacznie nigdy, to nigdy się nie skończy. Więc Bóg mówi, miła woń dla Pana, tak? Werset 17 kończy się, że będzie to, że nawet to będzie miłą wonią dla Niego. Sól przy ofiarach. Bo okazuje się, że ofiarom całopalnym zawsze towarzyszyła sól, chociaż w naszym rozdziale 3 Mojżeszowi o tym nie ma mowy, mówi o tym Ezechiel. A gdy dokonasz oczyszczenia, będziesz ofiarować młodego cielca bez kazy, barana z trzody bez kazy. Gdy je ofiarujesz przed Panem, kapłani rzucą na nie sól i złożą je na całopalenie dla Pana. Jakie sól ma znaczenie? No nasz Pan o niej wspomina w Mateusza. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją, czyli sól, nie ziemię, na solą. Na nic więcej się już nie przyda, znowu sól, nie ziemia, tutaj nasz Pan nie ubolewa nad tym, co będzie z ziemią, jak sól zwietrzeje, tylko co będzie z solą, gdy sól zwietrzeje. Na nic się już więcej ta sól nie przyda, aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Tak Jezus ilustruje zachowujący, oczyszczający, odżywiający, uzdrawiający wpływ dzieci Bożych na ludzkość, tak? Czyli sól dodawana do ofiar całopalenia wieku tysiąclecia sugeruje taki sam wpływ zdrowy, zachowujący życie, ofiarujących cielce, tych na poziomie doskonałości, godni będą prezentować ten poziom od samego początku, na tych, którzy będą ofiarować owce, kozy lub ptaki. Oraz tych oferujących owce lub kozy na tych oferujących ptaki. Czy ptaki będą miały najwięcej przykładów. Bo i od cielców, i od owiec, i od kóz. Natomiast owce, kozy będą tylko brać przykład z cielców. Ale będzie dużo przykładów do naśladowania. I to jest ten przykład. I ta sól będzie miała taki wpływ zachęcający, żeby także i oni osiągali i ofiarowali Bogu coraz bardziej doskonałe zwierzęta, ostatecznie same cielce. Bo zobaczenie, że ktoś inny, taki sam jak ja, może sobie z czymś poradzić, no to dodaje siły, że ja też mogę. Przecież on jest taki sam jak ja. On też jest grzeszny i ja jestem grzeszny. Wobec tego mam trudności, on też ma trudności, ale on pokonał, to ja nie mogę. Jest to zachęta. Wnioski końcowe. Każdy bez względu na stan, w jakim się znajduje, powinien przychodzić do Boga, a nie czekać, aż się sam zreformuje. Bo ofiary Bogu przyjemne to duch skruszony, a sercem skruszonym i strapionym nie pogardzisz, o Boże, tak napisał psalmista. Drugi wniosek. Stopień doskonałości ofiarującego rzutuje na stopień odbierania przez niego Jezusa. Ten sam Jezus jest dla danego człowieka cielcem, owcą lub kozą, synogalicą lub gołębiem, w zależności od stopnia dostrzegania w nim wartości jego ofiary i okazania wdzięczności za nią. No to jest, i to działa zawsze, także i w tej chwili. Filtrujemy naszym własnym poziomem, filtrujemy wszystko to, co do nas przychodzi. I uważamy to za mniej lub bardziej piękne, zależnie od tego, jak sami jesteśmy mniej lub bardziej piękni. Kim widzimy siebie na początku wieku tysiąclecia, w chwili wejścia w warunki nowego przymierza, w którym zwierzęciu? Każdy sobie sam niech zada to pytanie i odpowie, bo godni zaczną od razu od cielca. Może jak się uda, jak będziemy wierni, to może my zaczniemy od owcy albo kozy? Może niekoniecznie od ptaków, prawda? No coś w końcu powinniśmy w tym życiu osiągnąć. Z tego samego punktu widzenia pisze Paweł w Tytusie. W Tytusa, o tak powinienem powiedzieć. Dla czystych wszystko jest czyste, tak napisał Paweł. Natomiast dla skalanych i niewiernych nie ma nic czystego. Dlaczego nie ma nic czystego dla skalanych i wiernych? Bo naprawdę nie ma nic czystego? No nie, Paweł mówi. Bo skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. I mówi, że ci skalani i niewierni wszystko uważają za nieczyste, nie dlatego, że wszystko jest nieczyste, tylko ich umysł, ich sumienie jest nieczyste. Oni wszystko filtrują przez pryzmat swojego skalania. Tu z pewnością miał na myśli tych, którzy byli trochę w prawdzie i którzy potem zniszczyli w sobie wpływ tejże prawdy, swoje sumienie, swój postęp, którego dokonali i potem wszystko filtrują. Także jest rzeczą normalną, że każdy filtruje to wszystko, co do niego przychodzi, w zależności od tego, na jakim jest sam poziomie. Na przykład to bardzo dobrze możemy zauważyć w muzyce. Wysłalibyście Chopina albo Beethovena do remizy strażackiej, żeby tam na dyskotece wystąpili i zagrali swoje symfonie? I oczywiście nie obrażając tych ludzi, prawda? No ale no wiadomo, że oni nie cenią takich rzeczy. Albo ci, którzy tylko słuchają rapu, to znajdą upodobanie w muzyce klasycznej? Na razie nie znajdą. No oni są tak odbierają tą muzykę, no i nie ma co im dać muzyki klasycznej, bo nie dostrzegą żadnego piękna. Ja się przyznam, że też nie jestem wielkim fanem muzyki klasycznej. Widocznie filtruję to tak, że nie bardzo też muzyka klasyczna do mnie trafia. Wolę taką muzykę bardziej łatwą, strawialną, ale dla mnie na przykład jest za trudna. Ale jeśli chodzi o gustach muzycznych, to może być. Najważniejsze, żebyśmy na poziomie moralnym byli na jak najwyższym poziomie, bo o gustach się nie dyskutuje, więc każdy może lubić różną muzykę. Ale tylko taka ilustracja, prawda, że zależy od tego, kto na co jak bardziej odbiera, to doceni coś bardziej albo mniej. Ja na przykład mniej doceniam muzykę klasyczną niż jakąś inną, która będzie dla mnie prostsza, bo mój zmysł, właśnie muzyczne odbieranie muzyki widocznie nie jest bardzo rozwinięty. Obyśmy zgodnie z psalmem 51 pod nowym przymierzem w wieku tysiąclecia wszyscy jak najszybciej mogli przynieść Bogu ofiary w postaci cielców dla Jego radości naszego wiecznego życia w Królestwie. Wtedy, a to wtedy będzie pod koniec wieku tysiąclecia, przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia. Wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. I na tym wykład o ofiarach złapanych w wieku tysiąclecia się kończy w jego obydwu częściach. Dziękuję za jego wysłuchanie, obejrzenie. Życzę błogosławieństw z tych wszystkich myśli tam poruszonych i praktycznych korzyści na teraz, chociaż dotyczy to wieku tysiąclecia. to przecież zasady się nie zmieniają. One takie same są w tej chwili. I my w tej chwili również taką wdzięczną cenę oceniamy, chociaż nie jesteśmy tutaj oddzielnie pokazani jako tacy. My jesteśmy pokazani w tych zwierzętach, bo my nasze życie wieczne uzyskamy dopiero pod nowym przymierzem. Wobec tego, jako niespłodzeni z ducha, należymy ze zbawieniem do wieku tysiąclecia, tak jak zresztą godni. Godni też swoje życie wieczne uzyskają pod nowym przymierzem, dlatego oni tam są pokazani w ciecach od samego początku, bo tylko spłodzeni uzyskują życie wieczne w obecnym życiu. Ale zasada się nie zmienia. Więc jakąś ocenę okazujemy. I w zależności od tego, jaka ta ocena jest, jesteśmy już w tej chwili przyszłościowo pokazani w tych zwierzętach. A rzeczywiście będziemy w nich pokazani, gdy rozpoczną się warunki nowego przymierza, gdy godni wrócą z grobów i obejmą władzę na ziemi. Początkowo tylko w Izraelu, potem stopniowo na całej ziemi, jako przedstawiciele niewidzialnego, duchowego, niebieskiego królestwa. Dziękuję za uwagę. Życzę błogosławieństw. Na tym tę prezentację kończymy.